Nie każdy, podkreślę, nie każdy jest w stanie to zrozumieć. Tak się składa, że w moim życiu parę razy doświadczyłam snu, w którym znalazłam się razem ze moimi ukochanymi zmarłymi. I to był mój pierwszy sen, to był ukochany mój dziadek Józef, brat Bronka. To był tak głęboki sen, ale najbardziej zapada w pamięć to, że ja czułam błogość, spokój, ja się cieszyłam. Drugą osobą to była babcia. Trzecią osobą był mój ojciec. Ale tata przyszedł mi się tylko pokazać, żebym się nie martwiła, bo jemu jest dobrze. I ostatni sen z udziałem właśnie tych zmarłych, to był moment, gdzie ja chciałam już porzucić poszukiwania. Zwątpiłam. W tym śnie zobaczyłam mojego tatę i bratową Bronka i bratową mojego dziadka, Cecylię. I Cecylia bez jakichś zbędnych wstępów zwróciła się wprost do mnie. Te słowa, w pierwszej chwili to nie wiedziałam, co one oznaczają. To było jedno zdanie. Czy ja im szykuję coś do zjedzenia, bo tak długo czekają?
Jesteśmy w starym niemieckim forcie wybudowanym w latach 1876-1880, w forcie VII, który Niemcy nazwali fortem Kolomb. Każdy więzień po przywiezieniu go tutaj był dosłownie wyrzucany przed tym małym budyneczkiem, który tu widzimy, to była wartownia. Przychodzili wartownicy, przeprowadzali więźnia tutaj na most. Z tego ostatniego pomieszczenia przychodził tutaj komendant albo któryś z oficerów i wprowadzał więźniów do środka i wtedy zaczynała się właśnie gehenna. Na przywitanie bicie, kopanie, poniewieranie, wyzwiska, potem ulokowanie w celach i czekanie. Trafiał więzień, był przesłuchiwany, po przesłuchaniach wyrok i potem albo tu śmierć, albo gdziekolwiek indziej zadana, bo Niemcy nie mordowali na forcie VII zbyt dużych grup więźniów, bo nie mogli się ich pozbyć, zwłok nie mogli się pozbyć, a w końcowym głównie wysłali je do obozów koncentracyjnych.
Trochę jak Auschwitz.
Bronek to był brat mojego ojca, stryjek jest, jak to powiedzieć. No. Głos Wielkopolski i to była taka zmianka codziennie, jakaś data, co się działo w tym dniu w Wielkopolsce i w ten czas właśnie to mnie naprowadziło, że zaczęłam się interesować właśnie tym. No mówiłam, że akurat... Że chciałabym wiedzieć, gdzie jest grób i to tak się mojego ojca pytałam, a on mówił tak, dziecko, ja nie wiem, czy ty znajdziesz to, ale jakbyś miała tą możliwość, no to postarajcie się o to, nie? Jak znalazłam z głosu Wielkopolskiego, to było takie jej nas takie spontaniczne. Mama, co to mówi? Wzięła telefon i wykręciła numer do Muzeum Fortu VII i tam żeśmy się potem umówili. A już ten pan, który z nami tam rozmawiał, mówi, a już o tego pana ktoś pytał. Ale ja właściwie poprosiłam moją kuzynkę i ona już chyba tam zaczęła coś pytać, ale niestety zginęła w wypadku samochodowym i tak zostało, aż potem się Jolka zaczęła tym... pociągnęła tą sprawę dalej.
Mam ten portret i mam, tylko muszę poszukać zdjęcie. Dla mnie Bronek jest bratem mojego dziadka.
Ja też lubiłam malować i zawsze mnie fascynował jego portret, który sam sobie namalował.
I jest dużo zdjęć, które dla mnie są obce. Dla mnie były ciekawe, bo to był inny świat. Inne stroje, inni ludzie. Proszę bardzo. Ja go tylko znałam jako młodego człowieka. Natomiast jak zginął, to miał 41 lat. Więc na pozostałych zdjęciach ja go nie potrafiłam odnaleźć. I pierwsze gdzieś takie bolesne doświadczenie, gdzie miałam, to jak pojechałam do Fortu Siódmego. Zapakowałam te wszystkie zdjęcia z nadzieją, że wymienimy się z panem kustoszem Leszkiem Wróblem. Ja mu dam zdjęcia, których oni nie posiadali, a oni wiedzę, której z kolei ja nie miałam. Po tej mojej pierwszej wizycie w tym Forcie Siódmym zdałam sobie sprawę, że moja wiedza jest mała. Tam nie padały pytania o dokumenty, tylko tam padło pytanie, jakim człowiekiem był Bronek. I tu ja nie potrafiłam na to pytanie odpowiedzieć. Nie do uwierzenia. Ciemno. Zimno. Podejrzewam, że na dzień dzisiejszy mamy tu klimatyzację.
To znaczy fort jest tak skonstruowany, że bez względu na porę roku jest w nim stała temperatura 8 do 10 stopni Celsjusza. Najgorzej bywa latem, dlatego że na dworze jest wysoka temperatura sięgająca powiedzmy sobie 35 stopni czy 40. W środku jest temperatura 10 stopni Celsjusza. Jak się zimne powietrze zderza z gorącym, to tutaj w środku po prostu po ścianach płynie woda. To znaczy spotkaliśmy się już parę lat temu będzie. Pani przyjechała w ogóle tutaj do fortu z pytaniem o Bronka Śmieszkalskiego, co wiemy o nim, czy mamy jakieś materiały. Materiałów, tak szczerze powiedziawszy, specjalnych nie ma, bo to w ogóle tutaj materiały, jeżeli chodzi o więźniów Fortu VII, to się nie zachowały. I po prostu zadawałem troszeczkę, wiem, że trochę trudne pytania, ale po prostu nas interesuje więzień Fortu VII nie tylko w tym momencie, kiedy był uwięziony. Chcieliśmy poznać, jakim był człowiekiem, dlaczego trafił tutaj do fortu, bo konspiracja to jest jedna historia, ale żeby do tej konspiracji należeć, też trzeba było złożyć jakieś deklaracje, trzeba było określić się bardzo dokładnie. Był księgowym, więc stanowisko takie dosyć specyficzne, więc zaczęło nas interesować to, kim był przed wojną. No i za pierwszym razem nam się za bardzo nie udało, że się tak wyrażę. Pani z wielu rzeczy nie wiedziała, ale potem dowiedziałem się tyle, jak chciałem.
Szukając czegokolwiek, jakiejkolwiek informacji, natknęłam się na starą mapę. Ta mapa, może ją pokażę, bo dla mnie to jest dość istotne, ponieważ zauważyłam, że tam jest wytyczona granica takim różowym kolorem. I akurat ta granica jest przy miejscowości Drzonek. Jest wytyczone pola ziemi, ale co mnie najbardziej zaskoczyło, jezioro. I wtedy można tak powiedzieć, że pewne rzeczy mi się zaczęły powoli układać. Te zdjęcia z tymi harcerzami, gdzie już mój dziadek był dorosły, Bronek był dorosły, tam znajdowały się właśnie obozy harcerskie, pływali kajakami, gdzieś zdjęcia w namiotów były w lesie. Tylko że to są moje domysły, ale ja nie mam potwierdzenia. Nikt mi tego nie potwierdził. Dlatego miałabym tutaj ogromną prośbę do słuchaczy. Posiadam zdjęcia, z którymi mogę się z Państwem podzielić, a ja bym oczekiwała, jeśli ktokolwiek by tam rozpoznał swojego bliskiego, żeby się odezwał do radia, bo może stworzymy historię, która będzie wybaczcie, brakuje mi tego słowa. Ja mam jeden element układanki, ale ktoś inny może mieć inny. I jak je zestawimy, to może być jakaś całość. A do IPN-u zadzwoniłam Właśnie, z zapytaniem o nagrobek, bo wcześniej znalazłam na portalu ePoznań taką wzmiankę, że IPN poszukuje zbiorowych grobów więźniów z Fortu VII. I to mnie zastanowiło i wykonałam telefon do IPN-u po roku czasu od mojej wizyty w Forcie VII. I ten pan, jak usłyszał moją historię, a właściwie historię Bronka, to mnie bardzo zachęcał, żebym koniecznie do nich przyszła. I ten pan tak bardzo nalegał, żebym do tego IPN-u się w końcu udała i żebym koniecznie zadzwoniła, nawet mi podał numer telefonu do doktora Rafała Sierchuły, przepraszam, który się zajmuje tą narodową organizacją bojową.
Narodowa Organizacja Bojowa, taka organizacja, która powstała, grupa inicjatywna, oficjalnie założyła ją 16 listopada 1939 roku. Była to organizacja, która nawiązywała z swoim dziedzictwem i swoimi strukturami w dużej części do przedwojennego Stronnictwa Narodowego. Znaczy, co my wiemy? Mamy informacje przede wszystkim z materiałów śledczych, sądowych, czy z materiałów sądowych. Te materiały sądowe są takim specyficznym źródłem, bo oczywiście z jednej strony mamy informacje, które z więźnia wydobywali funkcjonariusze gestapo. Tutaj niedaleko w domu żołnierza. W podziemiach tego budynku domu żołnierza przed wojną imienia marszałka Piłsudskiego więźniowie byli wiązani na takich łóżkach i byli bici. Byli bici i na podstawie tego bicia wymuszano na nich informacje. Ludzie niewinni przyznawali się do wszystkiego. Ludzie, którzy coś wiedzieli, umierali zakatowani. Czymże zajmowała się ta Armia Narodowa, jakie miała swoje działania? Przede wszystkim NOP organizował wydawanie prasy konspiracyjnej. Tutaj po wkroczeniu Niemców i zajęciu tego terenu oczywiście prasa polska została zlikwidowana. Nastąpiło takie embargo na informacje polskojęzyczne i właśnie te struktury konspiracyjne rozpoczęły tworzenie dzięki miejscom, gdzie wydawano, dzięki miejscom, gdzie można było posłuchać na słuchy radiowe. Za posiadanie radia była kara śmierci, więc te osoby, które ściągały na słuchy, które przepisywały, tworzyły informacje, które później były wydawane, no im groziła śmierć. Dość powiedzieć, że to nawet w dokumentach niemieckich wynika, że pierwsze nakłady Polski Narodowej, takiego sztandarowego czasopisma, które funkcjonowało do 1942 roku z dużymi przerwami, Niemcy szacowali na około 3,5 tysiąca nakładów w tygodniu. Także to było wielkie przedsięwzięcie dla tej organizacji.
Myślę, że podejrzewam, że patrząc na jego przeszłość, byłby zaangażowany społecznie. Tego jestem na 100% pewna. Myślę, że był motorem napędzającym, tak. Poznając jego życiorys, wiem, że potrafił pociągnąć za sobą innych ludzi. Na pewno był lojalny i takich lojalnych osób szukał, bo to było bardzo ważne na tamten czas. Częściowo zaczęłam już sobie tłumaczyć te akta sądowe. Wiem, że między innymi zadaniem Bronka było być w ciągłym kontakcie z oficerami i podoficerami. I teraz też mi się nasuwa pytanie, jakie on wiódł życie, że znał ich osobiście?
Sam Bronisław Śmieszkalski z tego, co ustalono podczas tych śledztw, wynikało, że prowadził działalność charytatywną, że angażował się dlatego, żeby pomagać aresztowanym osobom poprzez różnego rodzaju akcje przekazywania funduszy czy też jedzenia. Udowodniono mu również to, że czytał Polskę Narodową. Czyli mamy tak, człowieka, który czyta nielegalną prasę, który pomaga osobom, który jest znany. Bronisław Śmieszkalski wraz z grupą aktywistów jak gdyby kierowali tą formacją. Tam było ponad 50 osób, które koniec końców były zaangażowane. Z tej grupy zostali aresztowani, na początku były zaaresztowane tylko 3 osoby. Kolejne aresztowania, które nastąpiły, tak naprawdę nie wiemy w jakiej formacji te pozostałe osoby funkcjonowały. Oni wyłodzili się z NOB-u. To mówię o tej grupie późniejszej z 1943 roku. Nie wiemy, czy oni już byli w AK, czy to była jeszcze jakaś struktura narodowa, czy oni po prostu kolportowali gazety, czy po prostu... Na ten temat nie mamy żadnych informacji, bo nie zachowały się dokumenty.
Tam nie można było ufać nikomu, więc była tylko podana liczba tych oficerów, natomiast nie były nigdzie podane dalej nazwiska. I myślę, że to, że Bronek z pozostałymi dwoma, czyli Heliodorem Jankiewiczem i Józefem Boniem, nikogo nie zdradzili. I myślę sobie, że dużo osób zawdzięcza mu w ten sposób życie, tej całej trójce.
Pomysł był zawsze ten sam. Trochę desek, 4 słupki, które można było. Zapraszam Państwa do środka. Można sobie spocząć.
W tamtej celi było 50 osób, a tutaj?
Tutaj też było około 50-60 czasami osób.
Piętrowa prycza?
3-piętrowa prycza. Tu jeszcze brakuje środkowego rzędu prycz, ponieważ my tutaj mamy salę po prostu, gdzie wyświetlamy projekcje filmów, są. Dlatego zrezygnowaliśmy z tego środkowej kondygnacji. Na najniższej leżeli właśnie ci więźniowie, którzy przeszli przesłuchania na gestapo, ponieważ i tak by nie byli w stanie wejść wyżej, a z kolei położenie ich na ziemi, no to równało się dla nich wyrokowi śmierci. Świeżo przybyli więźniowie spali, tak jak Państwo widzicie, na tej posadzce, która tutaj jest.
Na słomie?
Nie, tutaj słomy nie było. Jak były prycze, nie było słomy.
Na tej cegłach?
Tak,
przepraszam.
Dokładnie tak.
A tutaj co się znajdowało na tych deskach?
Nic.
Może to tak były miejsca, gdzie ludzie chodzili, gdzie to nie wzbudzało podejrzeń? Na dzień dzisiejszy ciężko sobie wyobrazić. To naprawdę trzeba... przede wszystkim trzeba mieć wiedzę, co się wydarzyło w tamtym okresie i jak to wyglądało. My dzisiaj chodzimy sobie tutaj swobodnie, ale żeby Polacy mogli w tamtym okresie tak swobodnie się poruszać, to nie mogli. Musieli mieć na każde przemieszczanie się pozwolenia od Niemców. Więc wyobrażam sobie, że być może to jedyne miejsce, ten cmentarz, może był zwolniony z takich przepustek. To jest moje domniemanie. Kolejnym miejscem, gdzie się spotykali, to był tutaj sąsiadujący niedaleko z tym cmentarzem były hotel rodziny Boni. I z tego, co wiem, z tych notatek, w tym hotelu na strychu znajdowała się radiostacja, gdzie nasłuchiwali, co się dzieje w ogóle w świecie, bo przecież Niemcy pierwsze, co zrobili, to zarekwirowali wszystkie radioodbiorniki. Nie była dostępna prasa, dlatego głównym celem tej narodowej organizacji bojowej było utrzymanie nadziei, no, wolność, na odzyskanie niepodległości, żeby ludzie nie tracili nadziei, więc były kolportowane gazetki. Te gazetki były drukowane poprzez wcześniejsze nasłuchiwanie z zagranicznych stacji, co się dzieje na frontach, bo Polacy byli totalnie odcięci od wszelkich informacji.
Znaczy, wiemy, znaczy osobą, która dokonała dekonspiracji i spowodowała aresztowania, był Zenon Ciemniejewski. Był to człowiek, który był jednym z osób, które powołało Narodową Organizację Bojową tego 16 listopada 1939 roku. Co do jego działalności, nikt na początku nie miał, przez długi czas nie miał żadnych wątpliwości. Powierzono mu na początku funkcję osoby, która miała tworzyć struktury propagandy, czyli miał początkowo działać na polu drukowania struktur prasy konspiracyjnej, a później został przydzielony do struktur terenowych. Był między innymi szefem rejonu, któremu podlegała między innymi Opalenica jako część Nowego Tomyśla. On bardzo prędko wszedł w kontakty ze strukturami niemieckimi. No i informował, prowadził inwigilację i informacje na temat działalności NOB-u. W grudniu 1940 roku mamy potężne uderzenie w NOB. Po kilku miesiącach w ręce Niemców wpada 700 osób.
I to jest największy ból, bo w przypadku właśnie tej grupy z Opalenicy, to już doczytałam, że Ciemniejewski przyjechał i sam ich namówił do stworzenia jednostki. Sam się mianował ich, że tak powiem, dowódcą, zwierzchnikiem. A najbardziej przykre jest to, że za chwilę poszedł i to wszystko Niemcom zdradził.
Tego nie wiadomo. Nie wiadomo. Są różne teorie. Dlatego, że jego matka była Niemką, że zdezerterował w 1939 z wojska. Ja myślę, że chciał po prostu polepszyć sobie życie, chciał sobie ustawić życie w nowej sytuacji. A z drugiej strony jest taka psychoza, że jest takie spojrzenie, że jeżeli ktoś wchodzi w te struktury, takie struktury wywiadowcze, gdzie jest osobą, która ma pewną władzę i ma możliwości, taka działalność też wciąga.
To nie była pierwsza organizacja, którą Ciemniejewski wydał i to nie była pierwsza organizacja, która zapłaciła, oczywiście, że tak.
Dlaczego ten człowiek nie jest, można tak powiedzieć, tak mało się o nim mówi? O takich zdrajcach powinno się mówić głośno i to nazwisko powinno wybrzmieć.
To znaczy ja powiem w ten sposób. Wie pani, co jest gorsze od właśnie takiego napiętnowania?
Nie wiem.
Zapomnienie. O takich ludziach się nie powinno mówić.
Stoimy teraz przed tablicą pamiątkową. Przyznam się szczerze, jestem tu pierwszy raz. Tą tablicę upamiętnili koledzy z pracy, swoich kolegów, którzy zginęli. Zginęli w różnych okolicznościach. Trójka z nich zginęła w Poznaniu w więzieniu na Młyńskiej. Pozostali, podejrzewam, z tego co już zdążyłam się zorientować, zostali później aresztowani, bo kolejne aresztowania tak naprawdę tutaj w cukrowni dopiero były następnego roku w czerwcu. I to tutaj Niemcy z prowokacją podjeżdżali podobno samochodem bez tłumika i codziennie, dzień w dzień, podjeżdżając tu, kogoś aresztowali i wywozili. Na szczęście tutaj zachował się orzeł i to w koronie. I wie pan co? Ku mojej rozpaczy ten zakład jest w rękach Niemiec. Tak jak ci tutaj polegli, którzy są wymienieni na tej tablicy, walczyli z Niemcami. Właściwie walczyli nie tyle z Niemcami, co o własne przetrwanie, o swoją polskość. Na tej tablicy widnieje nazwisko Śmierzchalski Bronisław, zamordowany w Poznaniu, ulica Młyńska, 1942 rok.
Na niej zginął Bronisław Śmierzchalski.
Czy oni sprzątali krew po poprzednikach?
Nie sprzątano.
Bronek był skazany, zginął o godzinie 18. Więc podejrzewam, że przed nim byli straceni inni.
Tego nie wiemy. Nie chcę w tej chwili twierdzić, bo to trzeba byłoby prześledzić egzekucję z tego dnia. Tutaj była rączka.
ustawał kat. To jest osłony, żeby krew nie pochlapała mu dłoni. Dwóch pomocników kata przytrzymywało ręce przy tułowiu tego nieszczęśnika. Kładziono go na tym łóżku, łóżko przechylano, opuszczano dwie zastawy i pociągano za to. I to już było wszystko. Mniej więcej tyle trwało, ile ja mówiłem. Dłużej.
Tu nie ma słów.
Na śmierć na gilotynie skazywano tylko i wyłącznie zdrajców stanu, czyli tych, którzy w sposób czynny występowali przeciwko państwu i narodowi niemieckiemu. Zwykły bandycki napad na Niemca można co najwyżej było trafić na pień katowski. W ogóle Niemcy mieli taką dziwną procedurę, że na przykład w wielkich obozach koncentracyjnych, jak ktoś zmarł, to rodziny powiadomiano o zgonie i o możliwości otrzymania prochów. Tutaj w Poznaniu tego nie robiono. Do spalenia zwłok ludzkich potrzebny jest odpowiedni piec, bo one muszą się odpowiednio spalić, musi powstać popiół z nich. A te piece, które znajdowały się w szpitalu na Święcickiego, to była w zasadzie spalarnia odpadów medycznych bardziej. Tam oczywiście wywożono z fortu zwłoki, na przykład spalano je, ale na taką szeroką skalę było to niemożliwe, dlatego że po prostu te zwłoki były niedopalone. One się nie spalały tak dokładnie na popiół. Te piece były za małe i nie do tego były stworzone.
Czyli jest szansa, że Bronek nie został spopielony?
No, to trudno powiedzieć. Ja myślę, że został spopielony, tylko w tej formie niedoskonałej te ciała potem... No, dlatego nie rozprowadzano tego w urnach.
Bo by się nie zmieściły.
Na przykład.
Chciałabym go poznać, ale nie było mi to możliwe, bo jak widziałam na zdjęciach, jak z tym moim starszym kuzynosem, którzy się urodzili przed wojną, jak on ich zabiera do rodziny, jak z nimi na zdjęciach tam jest, no to ja i siostra, żeśmy się urodziły po wojnie i już żeśmy go nie poznały. I może ta tęsknota też była, żeby poznać dalsze dzieje rodziny. Dla mnie jest ważne. Ważne jest to, że byliśmy patriotami i pamięć o tym, żeby nie zapomniani byli, żeby rodzina wiedziała, że byliśmy wszyscy.
A prośba, tak sobie teraz myślę, tam powiedziała w liczbie mnogiej, tak długo czekają. Wydaje mi się, że nie tylko Bronek, ale może też jakieś tajemnice rodzinne, które były zachowane. Może to ja mam odnaleźć, mam dotrzeć do nich. Mam sprawić, żeby ten temat tej Narodowej Organizacji Bojowej, tej w szczególności w Opalenicy, żeby wybrzmiał, żeby pobudzić inne rodziny do też poszukiwań takich jak ja. I wie pan, co jeszcze jest najgorsze, najbardziej przykre w tym wszystkim? Będąc w Forcie VII, wchodząc tam, słuchałam historii, ale to nie była bajka. To był horror w czystej postaci. Bo w bajce są postacie dobre i postacie złe. Ale zawsze na końcu jest morał i w tym morale te dobre postacie są nagrodzone, złe potępione. A tutaj dobre postacie ginęły. A do tych historii, które ja doszłam, to wiem, że sędziowie, którzy skazali na karę śmierci Polaków, robili karierę w Niemczech. Wojna? To była tylko trampolina do ich dalszych karier. Natomiast strażnicy w Forcie VII w zeznaniach sądowych, oni nie byli w środku, oni tego nie widzieli. Rozmyli swoją odpowiedzialność. Nie zostali ukarani. I to najbardziej boli.